Refleksje o milczeniu. Jest to 16 rozważanie z cyklu Refleksje nad tym, co istotne. Moją refleksję ostatnią o chwale zakończyłem następująco. Na koniec pomyślmy przez chwilę o Hiobie, który starał się, niezależnie od okoliczności swego życia, móc powiedzieć: niech imię Pańskie będzie pochwalone. I tę wypowiedź znajdujemy w pierwszym rozdziale tej księgi Hioba. I potem przez 35 rozdziałów widzimy, jak ten ciężko doświadczony człowiek, dyskutując z przyjaciółmi, stanowczo bronił swojego poglądu. I podziwiamy go. Ale potem następują rozdziały, gdy Bóg do niego sam przemówił. I na Hioba oddziałał Bóg majestatem swoich argumentów. Jak Hiob na to zareagował? I mamy tutaj rozdział 40, 42. Odpowiedział Hiob, że jestem za mały. Położę rękę na ustach. Już nie będę więcej mówił, nic więcej. I gdy Bóg do niego jeszcze przemówił, to w końcu mówi: ja wiem, że ty wszystko możesz, co tylko postanowisz, to czynisz. A więc kimże jest ten człowiek, który nierozsądnie twoje zamiary przyćmiewa? Ja nierozważnie mówiłem o rzeczach, które są zbyt dla mnie cudowne i nie do pojęcia. Chcę, abyś mnie pouczył, bo dotychczas znałem ciebie tylko ze słyszenia, a teraz patrzę na ciebie własnymi oczyma. A więc odwołuję tedy wszystko, co powiedziałem, w proch się kajam i w popiele. A więc widzimy, że majestat Stwórcy, konfrontacja z tym, kim jest Stwórca, jakim jest jego dzieło, sprawiło, że Hiob po prostu zamilkł. I właśnie chcę mówić w tym rozważaniu o milczeniu. Czym jest milczenie? Taka prosta definicja to: milczenie jest niewypowiadaniem się, nie zabieraniem głosu. Tu nie chodzi o ciszę, czyli brak jakichkolwiek dźwięków. Milczenie zawiera ciszę, ale nie jest ciszą. Po prostu milczenie ma w sobie możliwość mówienia. Świat wokół nas wydaje dźwięki, ale nie mówi. Świat, gdy zapada w milczenie, to milczenie jest ciszą. Natomiast człowiek ma zdolność mówienia. Jedynie milczenie człowieka nie jest martwą ciszą. Jest to po prostu milczenie, czyli brak wypowiedzi. Jest to wybór człowieka dokonywany między mówieniem a milczeniem. Chciałbym, żebyśmy to na początku sobie uświadomili, że nikt nie może milczeć, kto nie mówi. Tylko Bóg mówi i człowiek mówi. A więc świat nie milczy, tylko doznaje ciszy, braku dźwięków. Natomiast my mówimy o możliwości niemówienia, nie zabierania głosu. I Hiob podjął taką decyzję. Mógł mówić i dużo mówił, ale w konfrontacji z argumentami wszechmogącego Boga przyjął postawę milczenia. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na niektóre okoliczności w Biblii, gdzie jest mowa o milczeniu. Chodzi mi o okoliczności i polecam konspekt, i tam właśnie to wszystko mamy podane. Jakie pierwsze miejsce jest w Księdze Rodzaju, gdy Jakub przygląda się Racheli i się je przypatruje w milczeniu, by poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie. A więc nie rozmawia, tylko milczy. I w jego głowie się pojawiają różnego rodzaju myśli, słowa i tam on teraz analizuje to wszystko, by poznać, czy to rzeczywiście Bóg prowadził go i doprowadził do właściwego miejsca. Albo też nad Morzem Czerwonym, gdy lud izraelski za czasów Mojżesza stanął nad Morzem Czerwonym, nad brzegiem morza i za nimi jest wojsko Faraona. I co usłyszeli? To jest Księga Wyjścia, 2 Mojżesza, 14 rozdział. Takie piękne zdanie. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Pamiętamy, do Mojżesza Bóg powiedział: dlaczego krzyczysz, czemu wołasz? Wyciągnij laskę, rękę, laskę i ruszaj. A więc milczenie miało być podstawą ich zwycięstwa. Bóg za nich będzie walczył, a oni mają się nie wypowiadać. Nie ciszę zachowywać, nie. Musieli podjąć działania. Musieli wejść z całym dobytkiem, z taborem, wejść na dno morza. Więc tam były różne dźwięki, ale żeby nie było słów, wypowiedzi. Albo Elizeusz, 2 Księga Królewska, 2 rozdział. Gdy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i mówią: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę, czyli Eliasza? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wy macie milczeć. Przeżyjmy to rozstanie, tę chwilę, gdy Eliasz będzie w rydwanie porwany na powietrze, przeżyjmy to w milczeniu, przy braku wypowiedzi słów. Albo inne miejsce, gdy milczenie nie jest cnotą, nie zawsze jest cnotą. I podczas obleżenia Samarii czterej trędowaci się zorientowali, że nieprzyjaciel w popłochu opuścił namioty. A więc gdy poszli tam w nocy do obozu nieprzyjaciół i nagle spostrzegli, że oni wszyscy się wynieśli, opuścili namioty, bo panika ich ogarnęła. I co powiedzieli? Niedobrze robimy, jeżeli to przemilczymy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści, a więc nie będziemy milczeć, bo nas spotka kara. Biegnijmy i donieśmy o tym w domu królewskim. A więc nie zawsze trzeba milczeć. Czasami trzeba działać. I stąd Księga Estery powiada, że gdyby ona milczała, to jej milczenie byłoby zgubne dla jej ludu. I czwarty rozdział tej księgi mówi: bo jeżeli ty w takim czasie będziesz milczeć, to ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? I stąd Estera nie mogła milczeć, ale musiała się wypowiadać i Bóg wtedy użył jej wypowiedzi do uratowania narodu wybranego. Albo inne wydarzenie, gdy jest oblężenie Jerozolimy przez wojska asyryjskie. Jak wiemy, tam podchodził właśnie dowódca i wypowiadał obelżywe słowa wobec Izraelitów, wobec ich Boga. I wtedy właśnie lud otrzymał rozkaz. Lud milczał i nie odpowiedział ani słowa, bo taki był rozkaz królewski: nie odpowiadajcie mu. Milczenie też bywa dokuczliwe. W Psalmie 32 mamy takie ciekawe słowa: gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. We dnie i w nocy ciążyła na mnie Twoja ręka, siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich, ale grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę mego grzechu. A więc milczenie, ukrywanie grzechu w milczeniu, jakie tragiczne skutki, a potem wypowiedź, właściwa wypowiedź do właściwej osoby, grzesznika, do Boga, i potem przynosi to ulgę, radość. Często też milczenie bywa nieodzowne. Mamy inny psalm, 37. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Albo inny psalm nam powiada, że gdy Bóg milczy, to my z tego możemy wyciągać pochopne, niewłaściwe wnioski. Czyniłeś to, mówi Bóg, a ja milczałem. Mniemałeś, żem Tobie podobny. Ale ja Ciebie karcę i stawiam to przed Twoje oczy. No albo też kilka sentencji mądrościowych z przypowieści, jedna z trenów Jeremiasza. Niemądry, kto bliźni pogardza, lecz rozumny umie o nim milczeć. Obmówca chodząc wyjawia tajemnicę, duch wierny zamilczy o sprawie. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta. Jest czas rozdzierania i czas zszywania, jest czas milczenia i czas mówienia. No i Jeremiasz, dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. I wybrałem też kilkanaście wersetów z Nowego Testamentu. I gdy patrzymy sobie do konspektu, to też widzimy, gdzie one są zapisane. Ja tylko je przywołam, zacytuję. Lud gromił ich, by milczeli. Oni jednak jeszcze głośniej wołali, mówiąc, zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego, poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. Jezus milczał i się nie bronił. Albo też w chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli. Chyba kojarzymy, chodzi o moment przemienienia się Pana Jezusa przed trzema uczniami swoimi. Albo powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Albo też Etiopczyk, 8 rozdział Dziejów, taki czytał urywek pisma. Prowadzą go jak owcę na rzeź, jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak on nie otwiera ust swoich. No i też Dzieje, 18 rozdział, gdy apostoł Paweł był w Koryncie. I w nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu, przestań się lękać, przemawiaj i nie milcz, bo mam wiele ludu w tym mieście. List do Rzymian. Temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej. A więc to milczenie, brak wypowiedzi przez długie wieki towarzyszył Ewangelii, która się objawiła w swoim czasie, a potem apostoł Paweł ją objaśniał i był jej hermeneutą. Albo Koryntian. Jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze. Niech mówią samym sobie i Bogu. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć, Nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A więc zachowanie spokoju, ciszy, braku wypowiedzi, dlatego że są szczególne chwile wydarzenia podczas nabożeństwa. Pierwszy list Piotra. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. A więc, żeby już nie mogli niczego powiedzieć, widząc nasze fakty, nasze czyny, i by był brak wypowiedzi tych ludzi, którzy nie rozumieją Bożych spraw. No i na koniec Apokalipsa, 8 rozdział. Gdy zdjął 7 pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Nikt się już nie odzywał. Był właśnie brak słów, czyli to milczenie. Też wybrałem trochę cytatów z literatury światowej. Uznałem, że warto jest tutaj to przywołać. I ja w konspekcie podałem też czasami autorów tych wypowiedzi, a teraz tylko niektóre z nich odczytam. Azylem dla prawdy niebezpiecznej jest milczenie. Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa. Chociaż mowa jest dobra, to czasem lepiej milczeć. No teraz tutaj będzie Hipokrates, wiecie, ten ojciec medycyny. Cokolwiek bym podczas pełnienia obowiązków mojego zawodu, a nawet poza obrębem czynności lekarskich, w życiu ludzkim zobaczył lub posłyszał, co rozgłaszanym być nie potrzebuje, przechowam w milczeniu, nigdy nikomu nie wypowiadając tego. Co innego jest ukryć, co innego przemilczeć. Czasami trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym. Często najmądrzejszą odpowiedzią jest milczenie. Często żałowałem moich słów. Nigdy nie żałowałem mojego milczenia. Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy. Jest to cnota nad cnotami, trzymać język za zębami. Jeśli mowa jest srebrem, a milczenie złotem, to słuchanie jest platyną. Jeżeli nie będziesz umiał milczeć, nie będziesz umiał usłyszeć tego, co przemilczane. Kto milczy, wydaje się, że się zgadza. Lepiej jest milczeć i sprawiać wrażenie głupiego, niż mówić i rozwiać wszelkie wątpliwości. Łatwo jest błędnie odczytać milczenie. Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia. Milcz. Albo powiedz coś takiego, co jest lepsze od milczenia. Milczenie jest jednym z najtrudniejszych argumentów do obalenia. Milczenie jest bardziej muzykalne niż jakakolwiek piosenka. Milczenie jest najlepszym tłumaczem radości, bo małe jest szczęście, które można wyrazić słowami. Milczenie, które nie mówi prawdy, jest również wielkim kłamstwem. Milczenie pokrywa zarówno wiedzę, jak i niewiedzę. Milczenie przystoi mędrcom, a co dopiero głupcom? Milczenie jest tak ciekawym tematem, że można o nim mówić godzinami. Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować. Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Oznacza to, że czasami lepiej przemilczeć, zamiast dużo mówić. Lepiej jest milczeć i słuchać, bo można się czegoś nauczyć. Można milczeć i milczeniem kogoś ranić. Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza. Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół. To Martin Luther King powiedział, gdy go nie wspierano w jego walce o równouprawnienie. Najgłośniej przemawia czasem milczenie. Najlepszą reklamą dla kogoś, kto ma coś do powiedzenia, jest milczenie. Nie należy przemilczać racji. Niekiedy lepiej poznasz człowieka w milczeniu niż w rozmowie. Są różne rodzaje milczenia. Niektóre dają wiele do mówienia. Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności. Ten, kto nie wie, jak milczeć, nie będzie wiedział, jak mówić. To, jak zostanie nasze milczenie zrozumiane, zależy od różnych okoliczności, ale w znacznym stopniu także od nas samych. Sens naszemu milczeniu nadają bowiem nasze wcześniejsze wypowiedzi. To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. To, że się milczy, nie znaczy, że się nie cierpi. Trudno jest żyć z ludźmi, bo takie trudne jest milczenie. Ucz swoje dzieci milczeć, bo mówić nauczą się same. Umieć milczeć to prawie tyle, co zachować siebie na własność. Większość ludzi nie powinniśmy prosić o szczerość, ale o milczenie. Wytrwałość i milczenie to największe cnoty. To tyle tych cytatów z literatury światowej. A teraz pewne refleksje na kanwie tego, cośmy powiedzieli już wcześniej. Porozumiewanie się to nie tylko słowa, lecz również i milczenie. Podobnie jest i w muzyce. Jak wiemy, wśród nut, które mają różne wartości, szesnastki, ósemki, ćwiartki, półnuty, całe nuty, są takie same, gdy chodzi o wartości, i pauzy. I pauza również, jak i nuty, gra w muzyce. Milczenie tam jest zaznaczone właśnie znakiem pauzy. I dzięki milczeniu w naszej mowie, ale też i w muzyce, możemy lepiej usłyszeć autora, tego, kto nam coś chce przekazać, ale przede wszystkim usłyszeć samego siebie. Bo wtedy, gdy milczymy, może się pojawić w nas nowa myśl, a też się może pogłębić to, co już wiemy. A więc i dźwięk, i milczenie to jest mowa, to jest muzyka, to jest treść. Milczenie umożliwia usłyszenie rozmówcy, a więc tego, kto do nas mówi, umożliwia poznanie go. A też gdy milczymy, gdy ktoś mówi, my milcząc go słuchamy, to też i pomaga nam ubrać nasze myśli we właściwe słowa. Bo poznajemy tego mówcę, poznajemy jego treści, jego myśli i wtedy też z nas dzięki temu milczeniu wyjdą słowa bogate w treść. Bo w milczeniu się otwieramy na człowieka, ale przede wszystkim się otwieramy na Stwórcę. I wtedy odnajdujemy w sobie możliwość wewnętrznej komunikacji z Bogiem, Stwórcą. I kiedy w milczeniu się zastanawiamy nad tym, co naprawdę jest ważne, wtedy dochodzimy do bliskiej więzi z Bogiem, a też i z innym człowiekiem, którego uważnie słuchamy. I właśnie milczenie jest potrzebne. A więc milczenie jako część mowy, część rozmowy. Jest potrzebne, by odróżnić to, co jest ważne w tym, co słyszymy, od tego, co jest mniej ważne. I ktoś powiedział, że milczenie jest potrzebne po to, by odnaleźć pion w życiu. Bo w natłoku słów zazwyczaj ginie istota sprawy. Wrzawa wokół nas zagłusza sens. Dlatego, podobnie jak i w muzyce, potrzebny jest kontrapunkt. To jest bardzo ciekawe, ja teraz tego nie będę rozwijał, ale właśnie gdy jest kontrapunkt w muzyce, który daje nam przeciwwagę do tej wielości słów, wielości dźwięków, do tej wrzawy i kontrapunkt stwarza przestrzeń dla refleksji. I wśród licznych pytań i odpowiedzi, które wokół nas krążą, są właśnie dzięki milczeniu, dzięki temu kontrapunktowi jesteśmy w stanie wyodrębnić sprawy naprawdę ważne i się skupić na nich. Dlatego, że refleksja w milczeniu, przy braku słów, wypowiedzi, gdy one w nas tętnią, są pełna głowa, ale my się poddajemy milczeniu, to ta refleksja pomoże nam później powiedzieć coś mądrego. Bo chyba żeśmy zauważyli, że porozumiewanie się to coś więcej niż same słowa. Na przykład znamy takie wyrażenia jak wymowne milczenie albo czytać między wierszami. Mówić między słowami. A więc jeżeli milczenie ma być wymowne, to czy milczenie mówi? Albo jeśli mamy czytać między wierszami, to gdzie zapisać tę treść, która ma być między wierszami? Na odwrocie kartki? Na innej kartce? I właśnie w tych wyrażeniach mówić między słowami, wymowne milczenie, czytać między wierszami, my rozumiemy, że tu chodzi o to, by rozmówca umiał wyciągnąć wnioski. Na podstawie tego, co słyszy, na podstawie tego, co widzi, na przykład w mowie ciała, albo w pauzach, w zawieszeniu głosu, w niedomówieniach, by umiał razem i słowa, i te niewerbalne znaki połączyć i odczytać całość wyartykułowaną słowami, ale również i milczeniem. Dlatego, że człowiek mówiący i milczący wyraża to, kim jest i co nam chce przekazać i przez słowa, i przez milczenie. I jako rozmówcy powinniśmy odkrywać ten przekaz zawarty w milczeniu. I bardzo często temu tak zwanemu wymownemu milczeniu towarzyszą gesty, mimika, sposób patrzenia na rozmówcę i one zawierają jakąś treść. I właśnie trzeba tę treść odczytać. Stąd potrzebne jest z naszej strony milczenie, ostrożność, rozwaga. I właśnie milczenie podczas komunikacji ludzkiej, porozumiewania się, jest zjawiskiem skomplikowanym i ma wiele aspektów. Dlatego, że czasem czyjeś milczenie w danej sprawie możemy sobie uzasadnić przypuszczeniem, że ktoś skrywa jakąś tajemnicę. No a więc pozwalamy mu mieć tę tajemnicę, ale rozumiemy, że coś tam jeszcze jest w podtekście, czego nam nie może powiedzieć. Lub może być też coś jeszcze innego. Ktoś milczy dlatego, że po prostu nie wie, co powiedzieć. Czasami ktoś milczy dlatego, że musiałby mówić o banałach, o rzeczach oczywistych. Liczy na naszą inteligencję i wtedy milczy, bo wie, że tutaj my też wiemy, o co chodzi. No i chyba dlatego Biblia nieraz mówi o milczeniu i głupca, i o milczeniu mędrca. No albo też taka refleksja. Czyśmy zauważyli, jak miło jest czasami pomilczeć z kimś bardzo nam bliskim. I przez jakiś czas jedziemy w samochodzie i mija kilka godzin i powiedzmy sobie siedzimy i pół godziny nic nie rozmawiamy, jedziemy w milczeniu. W domu czasami z bliską osobą jesteśmy przez cały dzień i mało co zamienimy zdań, słów, a w innych dniach z kolei rozmawiamy dość dużo. I właśnie to milczenie w obecności nam bliskiej osoby to nie jest jakieś martwe, krępujące i nieznośne, jakaś cisza, która by nas paraliżowała. Tylko to milczenie jest jakieś twórcze. Odczuwamy jedność, bliskość wewnętrzną z tą kochaną osobą. Po prostu chcemy być sami z sobą w obecności tamtej bliskiej osoby. I nie potrzebujemy słów wymienianych wzajemnie po to, by było nam dobrze, bo każde w tym momencie, w tych chwilach, w tym dniu po prostu potrzebuje być z sobą, będąc w obecności innej osoby. A więc nie uciekamy w samotnie, ale będąc sobą milczymy. Jak to jest dobrze czasami pomilczeć ze sobą. Jechałem z kimś właśnie samochodem, z kimś mi bliskim, to nie żona, ale moja najstarsza wnuczka. Jak sobie jedziemy i jakieś kilkanaście minut milczymy. Ona ma swoje myśli, ja mam swoje myśli, jedziemy samochodem i sobie nagle uświadomiłem, że to nie jest moja żona, która wie, o co chodzi. I my właśnie mamy takie dni całe, mamy całe godziny i rozmów, i milczenia, ale moja wnuczka, która ma już 21 lat, teraz skończy niedługo, i żona może się czuć skrępowana. I mówię, jak to jest dobrze tak sobie pomilczeć w obecności drugiej osoby. Ona mówi, no właśnie, dokładnie ma też takie usposobienie i to milczenie było też jej potrzebne. A więc trzeba mieć świadomość, że nie należy mówić, by mówić. Nie traktować mówienia egoistycznie, tylko po to, by zapchać jakąś dziurę albo by sobie sprawić przyjemność. Po prostu trzeba się liczyć z tym, że to, co mówimy drugiemu człowiekowi, to albo go wzbogaca, albo mu zabiera cenny czas. Więc albo działa plusowo, albo minusowo, więc trzeba wiedzieć, kiedy rozmawiać, jak rozmawiać, o czym rozmawiać i czy w ogóle rozmawiać. I brak rozmowy, milczenie wcale nie musi być drętwą, martwą ciszą i jakimś lekceważeniem. Dlatego, że zbędnymi i nieużytecznymi słowami są te, które wtedy wypowiadamy, gdy z jakichś ważnych, istotnych powodów potrzebna jest i cisza, i milczenie. A my nagle mówimy, gdy właściwie jest potrzebna cisza i milczenie. I tego milczenia na przykład może wymagać empatia. Ktoś chciałby być w jakiejś zadumie. Na przykład wychodzimy z pogrzebu. I dla nas to była tylko taka obecność zwyczajowa, bo nie wypada, ale idziemy z kimś i sobie musimy uświadomić, czy rozmawiać z tą osobą, jeśli już, to o czym, bo być może ta osoba właśnie głęboko przeżywa tamtą chwilę. Wychodzimy z jakiegoś koncertu i myśmy myślami cały czas byli gdzieś indziej, przy jakimś projekcie i ten koncert tylko tak nam przez uszy przebiegł, ale trzeba, musimy znów spojrzeć z empatią, czy ta osoba czasami nie ma jeszcze w sobie pełno tej muzyki i przeżyć związanych z tym koncertem. A więc musimy uważać, czy komuś nie przeszkadzamy w jego zadumie albo w odpoczynku, czy kogoś nie zranimy swoimi uwagami. Czasami też niepotrzebnie wyrazimy jakąś opinię na jakiś temat i to sprawi komuś przykrość, bo komuś coś się podoba, ktoś coś przeżył głęboko, a my to tak lekko sobie potraktujemy, wtedy ktoś ma przykrość, mimo że jesteśmy dla niego bliską osobą. Więc lepiej jest zamilknąć, przemilczeć, niż bez oczywistego celu wyrażać swoje krytyczne uwagi. A osoby, które są przyzwyczajone do mówienia, powinny się nieraz zmusić do milczenia. Po co? By na przykład komuś innemu dać okazję do wypowiedzi. By ktoś inny mógł powiedzieć, jak się wspaniale czuł podczas tego koncertu, jak przeżywa właśnie to odejście kogoś bliskiego, by ktoś inny mógł powiedzieć, a nie my ciągle mówiący też i teraz mówimy, nie patrząc, co ktoś obok nas przeżywa. I właśnie przyjęcie takiej postawy milczenia może wynikać z miłości i do bliźniego, ale i do Boga. By z Bogiem móc prowadzić rozmowę, taką modlitewną rozmowę, to właśnie potrzebne jest wyciszenie i milczenie z naszej strony. I ludzie, którzy mają łatwość mówienia, łatwość nawiązywania rozmowy z ludźmi, to jest rzecz bardzo potrzebna, na przykład gdy trzeba komuś jakiejś rady udzielić, kogoś na duchu podnieść, wesprzeć. Ale ta skłonność, cenna skłonność, bez troski o dobro słuchacza, stanie się zwykłą gadatliwością. Dlatego warto się zastanowić, o czym najczęściej mówimy, gdy mówimy. Dlaczego to mówimy, gdy mówimy? Jakie dobro pragniemy zasiać wypowiadanymi słowami? Dlatego, że do gadulstwa, i tak to teraz tu nazwę, najczęściej nas skłania zarozumialstwo. Jeżeli ktoś jest przekonany o znajomości wszystkich spraw, to się na każdy temat wypowie, chociaż nie zawsze jest kompetentny, to zawsze na daną sprawę ma on jakąś wypowiedź, jakieś zdanie. Takie osoby w dyskusjach, w grupach różnych tych domowych są przemądrzałe, gadatliwe, innym narzucają swoje zdanie. Zazwyczaj mówią jako pierwsze, by temat narzucić, albo też mówią jako ostatni. Milczą i nagle na koniec już musi powiedzieć. A po co? Po to, by zaznaczyć swoją obecność, by wyprostować te wszystkie głupie i niedorzeczne ich zdaniem wypowiedzi. I znamy takich ludzi, którzy mają zwyczaj na końcu właśnie po pastorze, po wszystkich swoje właśnie 3 grosze w różnych postaciach wtrącić, aby się zaznaczyć właśnie, że oni to wszystko prostują, bo to nie było tak, jak należy. I ta pewność siebie, cenna w innych okolicznościach, gdy jest empatia, gdy jest miłość, wrażliwość, ale ta pewność jest osadzona na zarozumialstwie, to się przejawia nie tylko w częstym wypowiadaniu się, ale również i w tonie autorytatywnym, jak nauczyciel, nauczycielka. Wszystkich poucza, może być młodsza o 30 lat od rozmówcy, ale mówi jak nauczycielka tonem autorytatywnym. I to już jest odruch. To jest już taka natura tej osoby. Ale trzeba mieć świadomość, że taka postawa onieśmiela osoby niezbyt pewne siebie. Osoby, które mają trudności, by się swobodnie wypowiedzieć, w obecności innych ludzi, a szczególnie w obecności takich zarozumialców. I stąd, kochani, ludziom, którzy z natury ciągle mówią, trudność sprawia uważne słuchanie innych. Tę trudność umacnia jeszcze bardziej odruch pomniejszania wartości cudzych poglądów i wypowiedzi. I brak zainteresowania wypowiedziami rozmówców może się ujawniać w całkowitym ich niesłuchaniu, albo w przerywaniu im wypowiedzi, albo w zmienianiu tematu, który został poruszony. I taki człowiek zarozumiały sprawia wrażenie, jakby nie słyszał tego, co się mówi, co mówi ta druga osoba, bo on żyje w przekonaniu, że zawsze wszyscy go chętnie słuchają, bo on zawsze mówi coś ciekawego. I właśnie kończąc moją tę refleksję o milczeniu, przywołam jeszcze raz modlitwę z XVII wieku pewnej siostry zakonnej, która się starzała. Ja tę modlitwę w całości zamieściłem w refleksjach o starości. A tutaj tylko przywołam fragmenty, które mówią o zdolności milczenia. Panie, Ty wiesz lepiej ode mnie, że zaczynam się starzeć i że pewnego dnia będę stara. Uchroń mnie przed zgubnym zwyczajem myślenia, że muszę cokolwiek powiedzieć na każdy temat, przy każdej sposobności. Świadoma jestem moich rozległych pokładów mądrości i doprawdy żal nie robić z nich użytku, ale Ty, Panie, rozumiesz, że pragnę zachować choć kilka przyjaznych dusz, kiedy przyjdzie na mnie koniec, po prostu, że miał kto przyjść na pogrzeb i o mnie miło wspomnieć. No i jeszcze jedna część tej modlitwy. Uchroń mnie od recytowania w nieskończoność szczegółów. Daj mi skrzydła, bym umiała dotrzeć do sedna sprawy. Zapieczętuj moje usta przed uskarżaniem się na bóle, dolegliwości. Są coraz bardziej dokuczliwe, a opowiadanie o nich staje się z biegiem lat nieomal rozkoszą. Nie ośmielam się ubiegać o tak wielką łaskę, bym umiała z pogodną życzliwością wysłuchiwać opowieści moich bliźnich o ich bólach i niedomaganiach. Ale pomóż mi, Panie, znosić to, co oni mówią, z cierpliwością. No i chcę się pożegnać z Wami, drodzy słuchacze, takimi trzema sentencjami, które jeszcze raz przywołam. Są różne rodzaje milczenia. Niektóre dają wiele do mówienia. Wytrwałość i milczenie to największe cnoty. Słowa przynależą do czasu, a milczenie do wieczności. I właśnie teraz, gdy jesteśmy w doczesności, gdy używamy słów, uczmy się również i sztuki milczenia. Niech Jezus nam w tym dopomoże przez moc swego Ducha Świętego.